Tytuł dzisiejszego rozważania brzmi: Serce ważniejsze niż rytualna bezbłędność. Mam nadzieję, że ci, którzy byli w środę, pamiętają jeszcze, jak braliśmy lekcję ze Słowa Bożego, że Bóg chce, aby w naszym życiu przejawiała się wiara wbrew logice i argumentom. Rozważaliśmy fragment Słowa Bożego, jak Bóg uczył króla Hiskiasza w bardzo trudnym położeniu, w obliczu wielkiego zagrożenia, najazdu Asyryjczyków. Uczył go, jak ma Bogu zaufać, mimo tego, że wszystkie okoliczności wskazują, że śmierć jest pewna, że koniec przesądzony. Rozważaliśmy, jak Hiskiasz dochodził do zaufania Bogu. Popełnił trochę błędów, po swojemu próbował różne rzeczy rozwiązać, ale w końcu doszedł do tego, że zaufał Bogu. I ponieważ przeżywam w tych dniach tę część Bożego objawienia, Słowa Bożego, więc dzisiaj chciałbym, byśmy wciąż jeszcze mówili o Hiskiaszu, o wydarzeniach, które się działy trochę wcześniej, przed najazdem Asyryjczyków na Judę. I otworzymy księgę, drugą księgę Kronik, i będziemy rozważać Słowo Boże werset po wersecie, począwszy od wersetu 13. Druga księga Kronik, 30 rozdział, od 13 wersetu. I zebrał się w Jeruzalemie liczny lud, aby obchodzić święto prześników w drugim miesiącu. A było to zgromadzenie bardzo liczne. Co to byli za ludzie i kto ich zwołał? Gdy czytamy Słowo Boże z samym kontekstem, to dowiadujemy się, że tych wszystkich ludzi zwołał nie kto inny, jak właśnie król Hiskiasz, król judzki. Zwołał ich z całej okolicy. Po pierwsze, byli to jego podwładni. Ten lud bardzo liczny, zgromadzenie bardzo liczne, to byli Judejczycy, czyli mieszkańcy Jeruzalemu i okolica Judei, czyli podwładni Hiskiasza. Dalej byli to również Izraelici, czyli obywatele państwa północnego, czyli tam Galilea, wyżej i nawet za Jordanem. Obywatele bratniego państwa, można było powiedzieć, bo w tym czasie wcale ci, którzy należeli do państwa północnego, nie podlegali królowi judzkiemu, tylko królowi izraelskiemu. Ale wtedy w Jerozolimie znaleźli się też obywatele tego państwa północnego, ponieważ zostali zwołani. Nawet mieszkańcy zza Jordanu, czyli tam, gdzie osiadło się 2,5 plemienia po tym, jak przejmowali ziemię Kanaan, to również stamtąd udało się zwołać ludzi, by przybyli. Dlaczego się zebrali ci ludzie w Jeruzalemie? Dlaczego? Aby świętować razem Paschę Pana. Było tak, że przez całe lata świątynia stała zaniedbana. Kapłani, jak Biblia mówi, pogasili lampy, wszystko pozamykali, poprzykrywali płótnami sprzęty i tak dalej, i poszli. Jeden tam ogródek uprawiał, drugi pojechał do Ameryki, trzeci właśnie dziecko mu się urodziło i tak po prostu lulą dziecko, nie, i tak dalej. Wszystko. Każdy zajął się swoim, a lampy w domu Pana były pogaszone, kurz powolutku przykrył, służba świątynna ustała, przez całe lata wszystko było zaniedbane. I któregoś dnia Hiskiasz, napełniony Duchem Bożym, mówił: trzeba z tym skończyć, trzeba odnowić świątynię, odnowić działalność, odnowić społeczność wspólną, zbiorową społeczność z Bogiem. I dlatego się razem wszyscy tutaj w tym wersecie 13 czytamy, się zebrali. A w jakim nastroju się zebrali? No to wiecie, zebrać się to jest jedno, ale jakie nastroje w sercu przynosimy, to jest też drugie. Nieraz nam się zdarza zebrać razem, rodzina na przykład ma gdzieś jechać, ważny cel, nie? No i tak z początku nie mogą się zebrać. Ja się w końcu zbiorą, No to różnie z tym nastrojem, jak wreszcie usiądą w jednym samochodzie, czy w tramwaju, czy ruszą gdzieś tam, nie, tego. To różnie jest z nastrojami. Bo ten proces zbierania różnie przebiegał. Ktoś się opóźniał, ktoś tego i tak dalej. I tak trochę może nerwowo się zrobiło. Ktoś komuś coś powiedział niechcący albo chcący. I się narobiło, że siedli, już jadą, zebrali się, albo się siedli naprzeciwko, naokoło stołu i patrzą na siebie, a tu jakoś się ciężko zrobiło, jest. Więc w jakim nastroju zeszli się ci wszyscy, którzy zostali zwołani? Oczywiście ten nastrój zależał od okoliczności, jak i dzisiaj zależy często od okoliczności. Pierwszą rzeczą, którą warto zauważyć, jak się czyta ten fragment Słowa Bożego, to to, że oni się tam wtedy zeszli, tak dosyć niespodziewanie trzeba się było zejść. Ta cała w ogóle odnowa, ta reforma religijna, jakbyśmy tam powiedzieli, to było takie zaskakujące trochę i niespodziewane. Reaktywacja służby świątynnej z pewnością zderzyła się z długofalowymi planami niektórych już kapłanów, lewitów i tych wszystkich, którzy tam usługiwali. Nagle przyszło coś do głowy królowi, żeby tutaj reaktywować. Człowiek, my ja już plany porobił, przedpłaty na wakacje zrobione i tak dalej. A on tu nagle ogłasza, zwołuje, że trzeba. Trwają wakacje, a on zwołuje nas, żebyśmy się spotkali. Tak jak Obama zwołuje teraz kongres, bo mu się coś tam tego i ludzie na wakacjach, a trzeba się spotykać. Rzecz ta bowiem dokonała się znienacka, czytamy w 29 rozdziale, 36 wersecie. To cała rzecz tak znienacka się wydarzyła, więc na pewno to trochę zderzyło się, jeśli nie całkowicie, z prywatnymi planami poszczególnych ludzi. A wiecie dobrze, że jak ktoś wkracza w nasze prywatne plany, to troszkę się nam naraża, no nie? Jak ktoś, zwłaszcza to był król, inni oczywiście mogli to zlekceważyć, ale Judejczycy, więc można domyślać się, że było tam sporo niezadowolonych Judejczyków, bo inni po prostu nie przyszli, bo nie podlegali temu królowi. Ale weź nie przyjdź na wezwanie króla swojego. No więc się zeszli i coś tam na pewno było tak trochę. Co wymyślił? Wymyślił, a kurwa teraz musiał? Nie mógł wcześniej z pół roku zapowiedzieć, ogłosić termin, że to tak szybko? Kapłani byli już zajęci swoimi sprawami i trzeba było się znowu poświęcać służbie Bożej, czyli jednocześnie zaprzeć się, zrezygnować ze swoich planów. To tworzyło dosyć niezręczną atmosferę także, bo lewici, jak czytamy w Słowie Bożym, czyli słudzy świątyni niższego szczebla, ci, którzy pomagali kapłanom, obsługiwali przybytek, ale nie pełnili służby przy składaniu ofiar tej podstawowej służby w świątyni, oni okazali się bardziej aktywni od kapłanów i wykonywali w końcu ich zadania. Tu czytamy w drugiej księdze Kronik, w 29 rozdziale, lecz kapłanów było za mało i nie mogli obejrzeć ze skóry wszystkich zwierząt na ofiarę całopalną, to też zanim poświęcili się inni kapłani, pomagali im ich bracia lewici aż do zakończenia tej pracy, gdyż, uwaga, lewici byli ochotniejsi do poświęcenia się niż kapłani. Ale numer. Przecież my wiemy dobrze, że jak już ktoś powołany do służby przez Boga, jak już ktoś ordynowany, jak ktoś za kazalnicą staje, to już na pewno jest taki brat pełen poświęcenia, w każdej chwili gotowy do służby Bożej. A tu się okazało, że ci, którzy byli specjalnie poświęcani, cały ten ród lewitów i wśród nich synowie Aarona kapłani, oni nie byli tacy ochotni do poświęcenia wcale. Więc proszę sobie wyobrazić, jak niektórzy na burmuszenie przyszli. O nie. A lewici, widząc twarze, kiedy niektóry lewite sobie marzą, a bym chciał taką służbę kapłańską sprawować. Ach, tylko że kapłani wszyscy byli wtedy na swoich stanowiskach, a teraz nie ma ich. Bo ja jestem gotowy, będę służył. I byli chętniejsi niż kapłani. Inna sprawa, która też wpływała na te nastroje, jak się ludzie zeszli tam wtedy, do tej Jerozolimy na świętowanie Paschy, to to, że termin uroczystości został przesunięty o miesiąc z powodu ociągania się niektórych ludzi. Wiemy coś na temat przesuwania terminów. Jak my lubimy, jak termin się przesuwa. Słowo Boże mówi, uradzili, aby odprawić Paschę tę dopiero w drugim miesiącu, gdyż nie mogli jej odprawić w owym czasie, ponieważ niedostateczna liczba kapłanów się poświęciła i lud nie zebrał się w Jerozolimie. No ci, co się nie zebrali, to może i byli zadowoleni, że przesunęli o miesiąc. Ale ci akuratni, ci tacy posłuszni, co przyszli, co zastosowali się do terminu, no to sobie wyobraźcie, przyszli, a to ogłoszenie na billboardzie. Przesuwamy o miesiąc odprawienie Paschy, ponieważ kapłani niektórzy nie poprzychodzili i ludzie się wszyscy jeszcze nie zebrali. No to sobie wyobrażacie, co tym ludziom, co się poświęcili, przyszli na czas, co im się w sercach zrobiło. No nie. To co, ja teraz wracaj do domu i za miesiąc drugi raz. A ja sobie już przestawiłem terminy i już tego będę... Więc próbujemy chwycić, co się działo w ludzkich umysłach, jak się zeszli razem do Jerozolimy. Mało tego, zwołani z całego Izraela ludzie zostali wezwani jednocześnie do pokuty. Gdy ktoś nas zaprasza, zwołuje, żeby nam jakieś gifty dać, nie? Żeby nas pochwalić, żeby nam akademię uroczystą zrobić, żeby nam dyplomy dać, żeby nas tak wewnętrznie pocieszyć, zbudować, no to się chętnie spotykamy i mamy dobre nastroje. Ale gdy ktoś przychodzi, przyzwołuje nas, żeby nas zbesztać, żeby nas napomnieć, sadza nas i mówi, ty, baranie jeden, nawróć się, zmień swoje życie i tak dalej, jak ty mogłeś to zrobić? No to już my nie bardzo jesteśmy zadowoleni z tego, prawda? Oj nie, a czytamy, aż trach to czytać, no nie, tyle tego. Nie będziemy wszystkiego czytać, nie bójcie się. Ale właśnie ten tekst mówi, 30 rozdział, początek tego rozdziału od 5 wersetu, powiedziane jest tak, ustalili, że poda się tę wiadomość w całym Izraelu od Berszeby aż po Dan, aby przybyli celem odprawienia Paschy dla Pana Boga Izraela w Jerozolimie, gdyż nie obchodzono jej dotąd w tak wielkiej liczbie, jak było przypisane. Rozbiegli się więc gońcy z listami od króla i zaczęli zwoływać. A jaki był cel? Synowie izraelscy, nawróćcie się do Pana. W 30 rozdziale, 6 wersecie jest napisane. Nawróćcie się do Pana. To słowo, gdy padało, to znaczyło, że trzeba zmienić myślenie, że trzeba przekierować życie, że trzeba zostawić to, co robię, że trzeba odrzucić moje grzechy, trzeba serce skierować do Boga, odwrócić moje serce od rzeczy materialnych, od moich celów, od pieniędzy, od roli, od tego wszystkiego i zwrócić się ku Bogu. Dalej. Nie bądźcie tacy jak wasi ojcowie i bracia, którzy sprzeniewierzyli się Panu. 7 werset. No jest tutaj przytyk, jest wypomnienie. Wasi ojcowie się sprzeniewierzyli. Wy nie bądźcie tacy, zmieńcie to. Nie usztywniajcie teraz waszych karków, jak wasi ojcowie, 8 werset. To znaczy, że i w nich była ta sztywność, była w nich ta postawa, taki opór przeciwko temu, co Bóg mówił. Przybądźcie, służcie Panu. Więc to wezwanie, które zostało skierowane do tych wszystkich ludzi, ono nie zapowiadało, że będzie po prostu sympatyczna uroczystość, tylko że będzie trzeba wziąć się z samym sobą za wary, że trzeba będzie pokutować, że trzeba będzie się nawrócić. I dlatego też, jak dowiadujemy się w dalszych wersetach, zaproszenie w państwie północnym dość mocno zostało wyśmiane i odrzucone. Szli tedy gońcy od miasta do miasta po krainie Efraimitów, Manasesytów, aż do Zebulonitów, lecz oni ich wyśmiewali i drwili z nich. Wszakże niektórzy mężowie z Aszerytów, Manasesytów i Zebulonitów ukorzyli się i przybyli do Jeruzalemu. Znaczy, że odrzucenie, wyśmianie zaproszenia, wezwania króla judzkiego przez Izraelitów mogło sprawiać, że i ci, którzy przybyli, podchodzili do tego wydarzenia z rezerwą, ale jednak mimo wszystko przybyli, zeszli się w Jerozolimie. Koniec końców, wszyscy, którzy się tam zeszli, jakimkolwiek nastroju byli, jakkolwiek im to skomplikowało życie, jakkolwiek myśleli o tym spotkaniu, wiadomo, że zeszli się z sercem pragnącym, aby odnowić społeczność z Bogiem, aby naprawić swoją relację z Bogiem. I zanim przystąpiono do świętowania Paschy, trzeba było jeszcze coś zrobić. Następny werset naszego tekstu, werset 14 mówi: zabrali się tedy do usuwania ołtarzy, które były w Jeruzalemie. Usunęli też wszystkie ołtarzyki do ofiar z kadzidła i wrzucili je do potoku Kidron. To mogło wskazywać i wskazywało na to, że w tym kulcie Jahwe w tamtych czasach, w tamtym okresie było sporo indywidualizmu. Przecież było wiadomo, że jest tylko jedno miejsce uznane przez Boga, miejsce kultu, czyli świątynia w Jerozolimie. Ale indywidualiści po sobie powymyślali, że no, ja mam tutaj takie fajne miejsce, tu przy swoim domu, tu koledzy, sąsiedzi, my sobie tu razem urządzimy. Gdzie tam będziemy chodzić? Aż do świątyni, to trzeba w dół. Ci, co byli w Jerozolimie, to wiedzą, że to trzeba cały czas albo w dół, albo w górę. A to się będę męczył. O co będę to? Tu ja mam tak fajnie, tak widok mam i mogę jednym okiem rzucić sobie na świątynię w całości, zobaczyć. I tu przy domu sobie zrobimy. I sobie zrobili ołtarzyk. Jeden, drugi, piąty, dziesiąty, siedemdziesiąty. I się w różnych miejscach ludzie zaczęli, no jakby wcześniej, po swojemu wszystko robili. No i teraz trzeba było, słuchajcie, zrezygnować z tego. Cześć dla Boga Jahwe trzeba było oddawać nie według zasady, gdzie kto woli, jak kto woli, jak komu wygodniej, tylko trzeba było iść do świątyni. A te wszystkie ołtarzyki, te wszystkie miejsca bezpowrotnie zniszczyć, zburzyć, wrzucić do potoku Kidron, zrezygnować z takiego sposobu oddawania chwały Bogu. No i to zrobili. Mimo tego, że tak skomplikowana była ta cała społeczność ludzi, którzy się zeszli, ponieważ mieli na sercu to, to się już przetarło w ich duszach, że chcą zwrócić się ku Bogu. Szczerze chcą się zwrócić ku Bogu, więc po kolei z tych rzeczy trzeba było zrezygnować. I oto czytamy, że również cały poziom tej uroczystości też pozostawiał wiele do życzenia, ponieważ właśnie jak się ludzie tacy różni zejdą, niektórzy dawno już nie służyli, niektórzy nie bardzo wiedzieli, jak wrócić praktycznie do tego, co trzeba. Czytamy dalej, 15 werset. Potem 14 dnia drugiego miesiąca zabili baranka paschalnego. Zawstydzeni kapłani i lewici poświęcili się i wnieśli ofiary całopalne do świątyni pańskiej. Stanęli na swoich stanowiskach zgodnie z dotyczącym ich postanowieniem zakonu Mojżesza, męża Bożego. Kapłani kropili krwią, którą brali z rąk lewitów. Wielu bowiem było w zgromadzeniu takich, którzy się nie poświęcili. Lewici więc dokonywali uboju baranków paschalnych za tych wszystkich, którzy nie byli czyści, by je poświęcić Panu. Większa bowiem część ludu, głównie z Efraimitów, Manasesytów, Issacharytów i Zebulonitów, nie oczyściła się i jadła paschę niezgodnie z przepisami. Myślę, że to całe tło, które nakreśliliśmy, wyjaśnia tę część Słowa Bożego, dlaczego właśnie tak było. Po pierwsze, zauważyliśmy w tym fragmencie, że służbę sprawowali zawstydzeni kapłani i lewici. To wiecie, jak ktoś jest zawstydzony, to jak mu się służbę sprawuje? To tak łysą mu, nie? Jak komuś łyso, no to coś tam robi, ale tak mu ciężko. Ciężko. Ale to w jakiś sposób się odbijało na całym zgromadzeniu, że kapłani płonący ze wstydu, zburaczeni tacy, nie, tam służą, a inni patrzą na nich, jak w ogóle służycie. Lewici, wykonujący nie swoje zajęcia, jak przeczytacie, w tej całej uroczystości, kapłani zawstydzeni, lewici robią nie to, co do nich należy. Z tą krwią, to nie było ich zajęcie, ale kapłanów nie ma, no to lewici to robią i oni tę krew tam podają. Dokonują uboju, co nie było ich rolą. Ludzie, którzy się zeszli, byli nienależycie przygotowani do tej uroczystości. Ci, co przyszli tam z państwa północnego, oni nie byli należycie przygotowani. Nie oczyścili się jak należy, po prostu tak jakby z łapanki trochę poprzychodzili i ta uroczystość no, z tego powodu cierpiała. Ogólnie, jak żeśmy przeczytali, Pascha odbywała się niezgodnie z przepisami. Jakby wziął te przepisy z Mojżeszowej szczegółowo i zobaczył, jak oni tę Paschę robią ludzie. To przecież niezgodnie z literą. I król Hiskiasz widział te mankamenty. On przecież zwołał tych ludzi. On bardzo pragnął odnowić społeczność z Bogiem. Zaprosił do tego nie tylko swój własny lud, ale również Izraelitów. Zwołał ich razem i patrzy, co się dzieje. Przygląda się. Serce mu drży. Jego serce było nastawione na to, żeby oddać chwałę Bogu. Jego serce, powiedziałem, tak pulsowało dla Boga. Był tak z całego serca wszystko robił dla Boga. I tak ich wszystkich do tego zachęca. I tak patrz, ktoś taki nachmurzony siedzi, to podszedł, uśmiechnij się, siostro, uśmiechnij się, tu nic, że oni tak, nie tego, to wszystko pójdzie lepiej później, na razie tak, my się musimy trochę dotrzeć, musimy się tak polubić, musimy tak ku Bogu zwrócić serce. Ktoś tam zaczął rozmawiać i tak dalej, że tu przecież to nie przepisami, to powiedział. No to ten Hiskiasz i w końcu widzi, że już nie da rady w ten sposób tego wszystkiego postalać, to zaczął się modlić. Panie, który jesteś dobry, racz odpuścić każdemu, kto swoje serce skłania do szukania Boga, Pana, Boga swoich ojców, choć nie jest tak czysty, jak należy, aby obcować z tym, co święte. I wysłuchał Pan Hiskiasza i zachował lud. Alleluja. Król Hiskiasz jest to dla nas obrazem Jezusa Chrystusa. Król Hiskiasz, widząc te niedoskonałości w ludzie, to wszystko, co się działo, to świadomy tych nastrojów, z jakimi się zeszli i tak dalej, widząc to całe zgromadzenie, zawołał do Boga, żeby Bóg im odpuścił. Chociaż nie są tacy, jak być powinni, chociaż nie są tak czyści, jak należy, ale jeśli mają serce skłaniające się do szukania Boga, tak jak ty i ja, tak dzisiaj w tym zgromadzeniu, no nie? My mamy serca skłaniające się do szukania Boga. To żeby Pan im odpuścił, żeby przyjął ich, żeby ich nie ukarał za to. Bo wiadomo było z zakonu mojżeszowego, że jak tam się uchybiało, to się człowiek narażał. Trzeba było to zrobić jak należy. Tam kiedyś jeden z kapłanów zrobił coś nie tak, kadzielnicę jakąś i śmierć poniósł. I Hiskiasz był tego świadomy, więc wstawił się za lud. Z tym wszystkim z tej historii wynika, że ważne było serce skłaniające się do szukania Boga. To było najważniejsze tam w tym zgromadzeniu. O to tak naprawdę chodziło. Izraelici mogli nie przyjść na wezwanie króla judzkiego. Mogli, jak pozostali, wyśmiać zaproszenie pozostać w domu. Mogli wymówić się zbyt nagłym terminem, brakiem należytego przygotowania i tak dalej, ale oni, pomimo tego, że nie byli tak czyści, jak powinni, jak należy, stanęli przed Panem i to okazało się dobre i ważne w oczach Bożych. Cała ta historia to pokazuje, że to było bardzo ważne, miłe w oczach Bożych. Hiskiasz to typ Jezusa Chrystusa. Hiskiasz zwołujący ludzi, zapraszający ich do społeczności z Bogiem, jednający ich z Bogiem, troszczący się o to, żeby ci, którzy dawno już z Bogiem niewiele mieli wspólnego z Jego służbą, żeby się znowu zeszli, żeby podjęli, żeby się poświęcili. To Jezus Chrystus, który nas dzisiaj wzywa, zwołuje z różnych stanów. W różnym stanie jesteśmy, w różnym stanie byliśmy w ostatnich miesiącach i latach. Pan Jezus nas wzywa, byśmy się razem zeszli. Nasza przeszłość jest różnorodna i złożona. I z tego powodu to, co dla jednych jest oczywiste, dla drugich nie jest wcale takie oczywiste. Jedni chcą robić tak, drudzy siak. Jednym to się podoba, drugim się nie podoba. Różnie pojmujemy sprawę oddania się Panu. Każdy z nas ma swoją teorię na temat tego, jak należy oddawać się Panu. Różny jest nasz poziom gotowości do poświęcenia się Panu. Jeden to, że przyjdzie w niedzielę na nabożeństwo, uważa już za wielkie poświęcenie. A inny z kolei widzi, że Pan chce, żeby się całkowicie Mu poświęcił we wszystkich sprawach codziennie. Niektórzy nawet odbierają to poświęcenie jako zrezygnowanie z dochodów niektórych, z różnych przyjemności w swoim życiu, żeby całkowicie poświęcić się Panu. Ale wszystkich nas z takimi różnymi poglądami i przeszłością Pan Jezus zwołuje do Kościoła, zwołuje do zgromadzenia, do społeczności, żebyśmy się razem spotkali od tych naszych ołtarzyków, od tych naszych różnych miejsc, które sobie sami po swojemu mówią. Mi najlepiej jest w mojej komórce modlitewnej, czy mojej izdebce modlitewnej. Zwołuje nas, żebyśmy się schodzili razem. Jest taka pieśń, Pan zwołuje owce z błędnych dróg, które szatan uwiódł w grzech i zwiódł, czy jakoś tam to jest, tej pieśni. Pan zwołuje i nas dzisiaj do społeczności, do zgromadzenia. I być może inni lepiej, bardziej fachowo by nam służyli tutaj, w tym miejscu, ale się jeszcze nie poświęcili, więc służymy sobie nawzajem tak, jak potrafimy. Tak, jak możemy. Może by nie jeden kaznodziej przyszedł, takie kazanie wygłosił, żeby, wiecie, jak to mówił jeden starszy człowiek, że tyle serc by się dla Boga otworzyło, że aż by się przeciąg zrobił. Może by to tak dużo podnioślej brzmiała muzyka i tak dalej, gdyby tutaj... Ale my przyszliśmy tutaj, przychodzimy ze szczerym sercem, przychodzimy, bo chcemy Pana uwielbiać, chcemy Mu służyć. Wiele jest w nas niedoskonałości. Może nawet dzisiaj w drodze na nabożeństwo ktoś się pokłócił w rodzinie i coś sobie nawet powiedział i tak się zastanawia, jak do wieczerzy przystąpić teraz. Jak to przecież wieczera taka ważna rzecz, a my żeśmy sobie przykrości powiedzieli dzisiaj. Może ktoś nawet nie miał czasu, żeby skierować myśli ku Bogu, zanim tu dzisiaj trafił. I tak dalej, różne rzeczy. Niektórzy z nas z pewnością się nienależycie przygotowali do społeczności z Bogiem. Może nawet zdaniem niektórych z nas to, co robimy tutaj, jest niezgodne z przepisami. No bo macie tutaj kieliszki, a nie kielich. Jeden człowiek kiedyś do mnie podszedł po nabożeństwie i mnie tutaj beszta za to. To niezgodne z przepisami, bo tam był kielich, a wy macie kieliszki. Tak, różne rzeczy można nam zarzucić, z pewnością. Bo tak naprawdę tutaj w kościele, w zgromadzeniu ujawnia się nasza niedoskonałość również. Bo jak każdy sobie przy swoim ołtarzyku siedzi, to nikomu nic do tego. Nikt nawet nie wie, jak się kto modli, jak tam wielbi Boga i tak dalej. Ale jak się tu razem zejdziemy, ktoś za głośno zacznie krzyczeć, drugim przeszkadza. Ktoś za cicho jest, innym przeszkadza, że myślę, że on po prostu nie wielbi Boga, bo jak się jak otworzy ust, jak nie podniósł rąk, to znaczy, że nie wielbi Boga. A to przecież wiecie, że to nie jest prawda, ale to jest kwestia tych różnych właśnie, tu w zgromadzeniu się te rzeczy ujawniają, jak wtedy się tam ujawniają. Ale ważne, aby nasze serce skłaniało się do szukania Boga. Nawet jeżeli sami dostrzegamy swoje niedociągnięcia, nawet jeżeli inni nam pokazują nasze niedociągnięcia, to wciąż niezmiennie nasze serce może się skłaniać do szukania Boga, tak czy nie? Może. I powinno, i dobrze. Ważne jest to. To jest bardzo ważne dzisiaj w tym zgromadzeniu, że chociaż nie musieliśmy, a jednak tu dzisiaj jesteśmy, że chociaż popełniwszy błędy w relacjach z bliskimi, nie zrezygnowaliśmy dzisiaj ze społeczności Kościoła, żeby być razem, przed Bogiem. Bóg patrzy na serce, a nie na nasze niedociągnięcia. On chce zobaczyć, że Twoje serce skłania się ku Niemu, że Twoje serce wyrywa się ku Niemu. Tak, może coś złego powiedziałeś żonie, może nie byłeś taki jak w stosunku do dzieci, jak powinieneś być. Może w ogóle w ostatnich dniach Twoje serce było jak drewno przed Bogiem, bez reakcji. Może przez ostatnich dniach ani razu nie odezwałeś się do Boga w modlitwie, ale coś Cię naszło na to, że jednak trzeba do Boga, trzeba do społeczności z Bogiem i to się liczy. Bóg to widzi, Bogu się to podoba. I ponieważ Bóg chce nas mieć przy sobie, dlatego Pan Jezus, Syn Boży, stawia się za nami przed Ojcem. Tak jak Hiskiasz wszedł wówczas do świątyni i widząc niedociągnięcia zaczął się modlić o lud, tak Pan Jezus Chrystus, widząc nasze niedociągnięcia, ale jednocześnie to serce, które się skłania ku Bogu, które chce do Boga, które chce z Jezusem Chrystusem, które chce ze Zbawicielem być w społeczności, to On oręduje za nami. Czytamy w liście do Hebrajczyków 9:24, że Chrystus nie wszedł do świątyni zbudowanej rękami, tak jak wtedy Hiskiasz, która jest odbiciem prawdziwej, ale do samego nieba, aby się wstawiać teraz za nami przed obliczem Boga. Czy to nie jest błogosławiona prawda? Pan Jezus wszedł do świątyni niebiańskiej i widząc serce moje i Twoje, i te nasze problemy, i te napięcia w sercu, i te niedociągnięcia, i tę niezgodność z literą w różnych kwestiach w naszym życiu, On stawia się za nami. Stawia się za nami, bo widzi, że Twoje serce pragnie Boga, że Twoje serce wyrywa się ku Bogu, chce społeczności z Bogiem. Dlatego też może zbawić, czytamy Hebrajczyków 7:25, na zawsze tych, którzy przez Niego przystępują do Boga, bo żyje zawsze, aby się wstawić za Nim. Nikt z nas w tym gronie nie myśli o tym, że przez swoją własną sprawiedliwość może mieć społeczność z Bogiem. Nikt z nas nie myśli, że może sam się oczyścić, sam się tak wyspecjalizować w służbie Bogu, w oddaniu Bogu, że Bóg go tak wprost przyjmie, prosto z tego świata go przyjmie do siebie. Nikt z nas tak tu nie myśli, ponieważ Pismo nam mówi, że tylko przez Jezusa Chrystusa możemy przyjść do Boga. Że nie ma żadnego innego imienia danego pod niebem ludziom, przez które moglibyśmy być zbawieni. Jesteśmy wszyscy tutaj przez Jezusa Chrystusa niedoskonali, upadli, czasem i skłóceni, czasem obciążeni różnymi sprawami, ale przychodzimy, a On widząc nas, jak się schodzimy, widząc, że nasze serce ku Bogu się wyrywa, On może nas zbawić, na zawsze może nas zbawić, ponieważ przez Niego przystępujemy do Boga. On żyje zawsze, by się wstawiać za nami. Tak mówi Słowo Boże. I w tej sytuacji, przyjacielu, co my tu mamy jeden do drugiego tak naprawdę? I co my mamy sobie tu wytykać różne błędy? I co to w ogóle da? W obliczu tego, że Jezus Chrystus wstawia się za nami, to nawet nie ma sensu, żebyśmy sobie jakieś błędy wytykali. Tam wtedy w Jerozolimie może lewici mogli mieć jakieś pretensje do kapłanów. Kapłani do lewitów, że zajęli miejsce. I ci z Izraela do Judejczyków, że za blisko ołtarza stoją, a oni goście jako goście powinni być bliżej, a tamci powinni być tak. Mogli sobie takie rzeczy i tam się mogło trochę napinać. Ale gdy wszedł król i wzniósł ręce, wszedł do świątyni i zawołał do Boga i wstawił się za te wszystkie niedoskonałości ludu, to co oni tam mieli już? My tu też byśmy mogli sobie znaleźć coś naprzeciwko sobie. Najłatwiej znaleźć we mnie. Jak patrzycie na mnie, to począwszy od stroju, to głosu, to wyrazu twarzy, to dużo rzeczy możecie znaleźć we mnie. Ale co wam to da? Co wam to da, że będziecie wytykać moje błędy? Któż będzie potępiał? Kto chce mnie potępiać? Chrystus, który umarł, więcej zmartwychwstał, który jest po prawicy Boga, ten przecież wstawia się za nami. Więc dajmy spokój z wyszukiwaniem różnych błędów. i z pretensjami różnymi, i uwagami, i krytykami, tylko po prostu zanurzmy się w tej niepojętej łasce Bożej. Pan Jezus, Syn Boży, stanie się za nami niedoskonałymi, którzy się tutaj zeszliśmy. Tak, jesteśmy bardzo niedoskonali. Czasem nieświadomie niedoskonali. Czasem tak po prostu mimowolnie, niechcący tak wyszło, żeśmy niedoskonali. Ale czasem nawet świadomie jesteśmy niedoskonali. Świadomie coś powiedzieliśmy. Świadomie coś kogoś dotknęliśmy, skrzywdziliśmy. Wciąż sporo rzeczy robimy niezgodnie ze Słowem Bożym. Taka jest prawda. Kto z nas jest tu doskonały? Bóg jednak patrzy na nasze serce, przyjaciele. Król Dawid, jak wiemy, popełnił wiele błędów w swoim życiu. A jednak miał serce tak nakierowane na Boga, że wszystkie jego uchybienia Bóg puszczał mu w łazę. Dziwne. My byśmy mu nie przepuścili. Żadna siostra by nie przepuściła tego, co on zrobił z tą Batrzebą. Żaden żołnierz by nie przepuścił mu tego, co zrobił z Uriaszem. No, my byśmy... Kto to widział? Ale Bóg patrzył na jego serce. A jego serce zawsze się skłaniało ku Bogu. Szczerze, ku Bogu. Pokutował. Płakał, lał łzy, jak zrobiliśmy. Bo chciał z Bogiem. Bo chciał z Chrystusem Panem. Bo chciał podobać się Bogu. I Bóg mu wszystko przebaczył. Więc i do nas dzisiaj dociera ta błogosławiona prawda, że Pan Jezus, niczym ongiś Hiskiasz, oręduje za nami. To nas napełnia radością i pokojem. Jak sobie pomyślisz, o, ludzie mają coś przeciwko mnie, o, sporo mają, ja sam przeciwko sobie też mam różne rzeczy. Ale jak sobie pomyślisz, Chrystus, Pan, Syn Boży, siedzi na prawicy Ojca i stawia się za mną. I orientuje, bo ja w Niego uwierzyłem. Bo ja chcę z Nim, bo moje serce skłania się ku Niemu. To się w sercu robi jaśniej. To pokój Boży napełnia serce. I gdy o tym myślimy, gdy myślimy o tym, jak Pan Jezus orientuje za nami, jak nas przyjmuje mimo tych naszych niedociągnięć, to pytam, komu pod wpływem dzisiejszego rozważania przyszło do głowy, że można sobie grzeszyć ile wlezie? Przyszło komuś to do głowy? Nie, właśnie nam do głowy to nie przychodzi. Ta wspaniałość Boga sprawia, że my nie zaczynamy tak myśleć, jak to apostoł Paweł w liście do Rzymian napisał w 3:8. Czyż jest tak, że jak nas spotwarzają, jak niektórzy powiadają, że my mówimy, czyńmy złe, aby przyszło dobre. Tak nie jest, tak wcale nie jest. Ta łaska Boża, wspaniałomyślność, wstawiennictwo Jezusa Chrystusa nie powoduje, że my sobie folgujemy. Ale ta Jego miłość sprawia, to Jego wstawiennictwo sprawia, że chcemy Mu się podobać. I podczas gdy ludzie czepiają się szczegółów, przekreślają kogoś, bo w czymś uchybił, my dzisiaj mówimy w imię Pańskie, serce jest ważniejsze od rytualnej bezbłędności. Bóg patrzy na Twoje serce i na moje serce. I dlatego w imię Boże dzisiaj zachęcam, oddaj swoje serce Bogu. Całkowicie je nakieruj na Pana Jezusa. Nieważne, jaki jesteś. Nieważne, ile ci w życiu wyszło, a ile nie wyszło. Nakieruj swoje serce na Boga. Serdecznie Cię do tego zachęcam, bo On patrzy na serce. Jeśli zobaczy serce szukające Boga, to wiele niedociągnięć przebaczy. Chciałbym, żebyśmy zakończyli to rozważanie pieśnią, modlitwą. Tak, jakim jest. Nic nie mam. Nie. Prócz tego, że mnie głos Twój zwie, że krew trwalała się za mnie. Baranku Boże, idę już, powstańmy. Śpiewajmy tę pieśń. I módlmy się tą pieśnią. I powiedzmy Panu, że chcemy nasze serca Mu dać, bo to nam gwarantuje Jego wstawiennictwo, Jego łaskę i odpuszczenie nam wszystkich naszych win, oczyszczenie nas, przyjęcie do domu.